Pani Zofia Mąkosa jest gościem Radio Wieczoru. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Witam Panią serdecznie. O wędach dzięki Pani książce usłyszałam pierwszy raz.
A ja o wędach usłyszałam dzięki profesorowi Korczowi.
A jednak.
Poświęciłam akurat temu, to znaczy wędom, artykuł, który w zasadzie z panem Karwowskim, Przemysławem Karwowskim napisaliśmy niedawno w roczniku Ziemia Lubuska, gdzie ja jakby podzieliłam się aktualną wiedzą na temat wędów, stanem badań naukowych, a pan Karwowski pisał o winnicach wendyjskich, chwalimskich winnicach. I ja usłyszałam o wędach w roku 1976, kiedy rozpoczęłam studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. I właśnie ten artykuł rozpoczynam od takiej sytuacji, kiedy wówczas docent Władysław Korcz pytał studentów pierwszego roku, skąd są. Ja powiedziałam, że z Chwalimia, a on mnie zapytał, czy ja wiem, kto tam mieszkał, jaka jest przeszłość tej miejscowości. No i niestety byłam bardzo zawstydzona, bo nie miałam zielonego pojęcia. I on w kilku zdaniach powiedział właśnie o wędach, o tym, czym się zajmowali, jaką byli ludnością. I nikt już potem do tego nie wrócił, bo miał z nami historię powszechną średniowiecza.
Ale w pani to zostało.
Zostało we mnie takie pytanie. I kim oni byli, ale także taki problem, że ja niewiele wiem o miejscowości, w której mieszkam. Nie tylko o wędach, po prostu, że ja nie wiem.
Urodziła się pani wstyd. W Kargowej.
Urodziłam się w Kargowej, bo tam była porodówka.
A do
ale
Chwalimia?
Mieszkałam wówczas w Małym Smolnie.
Ale z Chwalimia, gdzie dzieje się cała ta historia epicka, tak? To jest od Skargowej do Chwalimia, to jest bardzo mało, to chyba 2-3 kilometry, prawda?
Nawet nie, bo w tej chwili, kiedy Chwalim się rozrasta jakby w stronę Kargowej, to myślę, że 1,5 kilometra, ale jeśli by liczyć do centrum Chwalimia, no to na pewno jest 2, może ponad 2.
Dodam jeszcze, że to, co ja Państwu zawsze mówię, czasami rozmawiając z autorami i autorkami książek, że czasami późny debiut, przepraszam za słowo późny, bo pani Zofia jest emerytowaną nauczycielką. Uczyła pani w Siedlcu?
Siedlcu koło Wolsztyna.
Historii.
Historii i wiedzy o społeczeństwie.
I kiedy przeszła pani na emeryturę, ci wędowie nie dali pani pewno spokoju i postanowiła pani zapoznać wszystkich tych, którzy lubią takie historie, którzy lubią w ogóle historię, żeby powiedzieć, kim byli wędowie. Dlatego Wendyjska winnica, pierwszy tom, ukazał się w 2017 roku. Cierpkie grona, taki był też tytuł tego pierwszego tomu. Nie zadam pani prostego pytania, dlaczego pani zaczęła pisać na emeryturze, ale myślę, że ci wędowie chyba gdzieś tam w pani mocno pod sercem siedzieli, cała ta historia, żeby tę wendyjską historię, którą pani zatytułowała Wendyjska winnica, opisać. Kiedy pani się zdecydowała, że będzie to trylogia?
Nie ja się zdecydowałam, tylko wydawnictwo jakby zabiegało, namawiało mnie do tego, że to ma być trylogia. Ja sądziłam, że Cierpkie grona będą jedną, jedyną moją książką, w której jakby odpowiem na te pytania, które siedziały we mnie przez wiele lat, dzięki której spełnię swoje marzenie, że napiszę książkę i sprawdzę się, czy rzeczywiście potrafię pisać. Wiele razy na spotkaniach autorskich mówię, że jednym z motywów, dlaczego w ogóle zaczęłam pisać powieść, była chęć sprawdzenia się, bo czytałam wiele powieści, lubię czytać i zdarzało się, że brałam książkę i mówiłam, ja lepiej potrafię.
Pani Zofio, ale pierwsza książka zazwyczaj, jak tutaj słyszymy w radio, we wtorkowe Radio Wieczory, często to pytanie też pada kobiecej kobiecym pisaniu, to zawsze jest coś w domu, coś się dzieje. On i ona, ona i oni, albo różnie. A pani zabrała się za ciężki temat, czyli ziemie odzyskane, stracone złudzenia, czy chociażby wojna, która pokazuje, kto zostaje przyzwoity. A akcja powieści Wendyjska Wielnica, ten pierwszy tom Cierpkie Grona, rozpoczyna się wiosną 1938 roku w Chwalimiu.
Tak, bo mnie interesowało to, jak wyglądało życie na prowincji w tamtych właśnie czasach. A to zainteresowanie wzięło się z pisania mojego męża. Też wielokrotnie mówiłam o tym na spotkaniach autorskich, że inspiracją była książka mojego męża, który zajmował się swoją wsią, Kaszynem.
Mąż też emerytowany.
Też emerytowany
pedagog.
Nauczyciel, polonista. I on pisał pierwszy. A ja, kiedy on wydał swoją książkę, to znaczy, to było wydane z programu unijnego. Kiedy ta książka została wydana, to ja uwierzyłam, że marzenia mogą się spełniać i że mogę i ja napisać książkę. Ale wracając do pani pytania, właśnie rozmowy z mężem podczas pisania jego książki spowodowały, że zainteresowałam się tym, jak prowincja niemiecka przyjmowała ideologię nazistowską i jak zwykli ludzie reagowali na te idee, które słyszeli z radia, w przemówieniach i potem jak za to zapłacili, że zaakceptowali to wszystko, woleli niektórych rzeczy nie widzieć, nie słyszeć i o czymś nie mówić. I te cierpkie grona w jakimś sensie o tym są.
Dlatego są cierpkie. Zresztą cierpki też jest temat, dlatego że ziemie odzyskane, to tu na tych ziemiach, gdzie przebywała ludność napływowa, to miano wymazać wszystko to, co z Niemcami jest związane. Natomiast pani po raz pierwszy pisze i w pierwszym, i w drugim tomie, w pierwszym najbardziej, jak na tych ziemiach odzyskanych, jak dawali sobie radę Niemcy. To właśnie między innymi główna bohaterka Marta Neumann jest Niemką, luteranką, protestantką, jakby kultywuje spuściznę po Wendach. Ale zanim o tym powiemy, to proszę mi powiedzieć, bo tu 38 rok pani rozpoczyna, ale przed 38 rokiem w Chwalimiu, teraz powiat
Zielonogórski,
w gminie Kargowa, przypomnijmy, to byli właśnie Wendowie do 1938 roku, może nawet wcześniej jeszcze, to byli Słowianie czy Serbo-Łużyczanie?
To byli Słowianie czy Serbo-Łużyczanie, tego nie wiadomo. To właśnie pisałam w tym artykule w Ziemi Lubuskiej, że stan badań nad tym ludem, tą grupą etnograficzną, która...
Od kiedy oni byli na tych chwalińskich?
Nawet tego nie wiadomo dokładnie.
Nie ma tego w źródłach.
Nie ma
Pani
źródeł
mocno
pisanych.
W źródłach pracowała.
Tak, ale nie ma źródeł pisanych. Są różne teorie. Ja jakby przyjęłam, że jest to czas, kiedy po wojnach szwedzkich, to też nie jest wcale pewne, czy po potopie, czy później, bo również później były wojny ze Szwedami, pojawia się ta grupa sprowadzona przez właściciela Kargowej Unruga. Ale nie ma źródeł pisanych, nie ma żadnych dokumentów, skąd oni się wzięli. Stąd jest spór między badaczami, czy to byli Serbo-Łużyczanie, którzy rzeczywiście w tamtych czasach
A w
byli...
źródłach jest, jakim językiem oni się posługiwali? Czy to była, jaka to była, czy to była gwara? No jest ten spór, bo...
Na podstawie języka gwara jest
Śląska?
Właśnie badanie.
Ach, badanie jest dopiero.
Na podstawie języka, dlatego że nie ma źródeł takich historycznych, prawdziwych, gdzie byłoby napisane. Tego a tego roku przybyli. A Wendami zaczęto się interesować na przełomie XIX-XX wieku. Polscy językoznawcy i niemieccy przybywali do Chwalimia i na podstawie zasłyszanej mowy i porównywania jej z, czy z dialektami różnymi słowiańskimi, jedni dowodzili, głównie niemieccy, że pochodzą z Łużyc, a językoznawcy polscy, że to jest ludność polska.
Potrafiłaby pani coś powiedzieć po wendyjsku?
Nie. To jest język... Słyszałam opinię, że jest bardzo podobny na przykład do gwary, która w okolicach Wolsztyna była. Słyszałam też, że podobny do języka gwary, bo to zwracano mi uwagę, niektórzy mówią, że język śląski.
Gwara śląska, język śląski.
Tak,
a,
tak.
No tak, rozumiem.
Więc trudno, nie ma zgody. Są różne teorie i nigdy się nie dowiemy, co się stało, jak się stało. Odsyłam do Ziemi Lubuskiej, żeby przeczytać ten artykuł, bo tam jest bardzo dokładnie właśnie przedstawiony
stan badań. Czyli mamy tak, mamy Wendów, mamy ich język, Słowianie powiedzmy, żyli sobie na tych terenach spokojnie do którego roku?
Oni przybyli, zakładamy, że przełom XVII-XVIII wieku, ale oni przybyli w miejsce, gdzie już była ludność polska. Tylko, że liczne wojny i liczne zarazy spowodowały, że tej ludności polskiej, katolickiej było bardzo mało. I kiedy zostali osadzeni, osiedleni w Chwalimiu, to spotkali protestanci, spotkali się z katolikami, co już powodowało różnice. Polacy z ludnością no inną, tak? Natomiast tam już było sporo Niemców w tych okolicach.
Właśnie to chciałam zapytać.
I ci Niemcy z kolei nie chcieli się integrować z tymi Wendami, dlatego że to była ludność słowiańska.
Czyli obok Niemców, bo więcej wtedy już Niemców było, prawda?
Tak.
Wtedy, kiedy pani rozpoczęła pisać książkę w 1938 roku, to już tych Niemców było dużo więcej niż Polaków przede wszystkim,
ale
prawda?
W ogóle w Chwalimiu prawie Polaków już w 1938 nie było. Byli ci potomkowie Wendów, byli Niemcy i była ludność, która się po prostu pomieszała na skutek zawierania małżeństw.
Czyli obok Niemców mieszkała wtedy w tej wsi ginąca grupa etniczna Słowian, która nazwana była Wendami.
Niemcy nazywali ich Wendami.
Co się z nimi stało właściwie potem?
To znaczy, czy Niemcy ja mogę wyparli? Powiedzieć, co się stało z mieszkańcami Chwalimia.
Ogólnie. Co się stało z mieszkańcami Chwalimia wówczas?
W styczniu 1945 roku, kiedy nadchodził front, tak jak ludność niemiecka wielu wsi na pograniczu, oni uciekali przed Armią Czerwoną. Najpierw dowiedziałam się, że wszyscy uciekli, później jeszcze inne informacje miałam. W każdym bądź razie ich świat, ten świat Wendów, kończy się w styczniu 1945 roku. I oni trafiają do Neuruppin w Niemczech i okolic Neuruppin. Bo było tak, że kiedy Niemcy ewakuowali się tutaj z tych ziem, mówię o styczniu 1945 roku, to każdy powiat w Rzeszy musiał przyjąć inny powiat, który uciekał. I akurat Neuruppin przyjęło powiat Zulichau-Schwibus, do którego należał Chwalim.
Tych źródeł, do których pani dotarła, żeby opisać, bo jest to w pewnym sensie beletrystyka, ale są tu pewne nazwiska, które można było spotkać, a może są nawet jeszcze antenaci tamtych nazwisk właśnie z Chwalimia. Ale też i pokazuje pani, jak później, kiedy już Niemcy byli w Chwalimiu, jak ta ideologia faszystowska wchodziła do malutkiej miejscowości, prawda? To nie był wielki Berlin, choć bohaterowie, którzy są w pierwszej części, czyli w cierpkich gronach, mają swoje kuzynostwo, czy ciocie, czy wujków w Berlinie. Przypominam, że wtedy granica polsko-niemiecka była bardzo blisko Chwalimia i Kargowej. To było paręnaście kilometrów. Mało kto to już pamięta. I pokazuje pani bohaterów, którzy poddają się tej ideologii faszystowskie. Pokazuje pani młodych Niemców i młode Niemki, które w Chwalimy mieszkali, i Hitlerjugend, i także Stowarzyszenie Dziewcząt, tak? Bo każda dziewczynka za honor miała, żeby należeć do takiego stowarzyszenia. Nie wiem, czy to nie było konieczne i warunkowane, tak? Że będziesz...
To było konieczne.
No właśnie.
Młodzież, która nie należała do Hitlerjugend bądź do BDM, była prześladowana przez rówieśników. I w zasadzie była wykluczona towarzysko, bita. Trzeba było należeć. Nie było w zasadzie wyjścia.
Takich źródeł, takie fotografie tych dziewcząt w biało-czarnych mundurkach, czyli biała spódnica, biała bluzka, czarna spódnica, i także fotografie młodych chłopców z tego Chwalimia i Kargowej Hitlerjugend istnieją. I pani do tych źródeł dotarła?
Nie.
Nie?
Do takich fotografii nie dotarłam. Ja o tym, że było Hitlerjugend, usłyszałam od dawnego Chwalimiaka, pana Hansa Gucze. Ale pan Gucze wspominał udział w Hitlerjugend tak, jak my dzisiaj wspominalibyśmy harcerstwo. Czyli to była organizacja, jego zdaniem, w której młodzi chłopcy nabierali tężyzny fizycznej, wyjeżdżali na biwaki, uczyli się pewnych zasad, ale on nie widział w tym niczego złego i nie jest w tym odosobniony, bo przygotowując się do pisania książki, czytałam między innymi taką książkę Dzieci Hitlera. Są to wspomnienia chłopców i dziewcząt z Hitlerjugend i ze Związku Dziewcząt Niemieckich. I oni, ci wspominający, do dzisiaj myślą o tej historii, o tej przeszłości jako o czymś przyjemnym, o pięknej młodości. I tak samo pan Gucze myśli.
Powiem pani tak, że jest to niebywała historia, która być może gdzieś tam w pani głowie się urodziła, ale zrobił się z tego taka opowieść, która, bo my przecież mamy te książki historyczne, pokazywane są sytuacje, kiedy przyjeżdżają z Kresów Wschodnich ludzie i tutaj przyjmują te domy. Zamieszkują, wybierają i tworzą tutaj swój własny świat, nie zastanawiając się, kto tam mieszkał i w jaki sposób ci ludzie tych domów się pozbywali. Pani pokazuje taki mały świat, mały Chwalim, gdzie mieszkali Niemcy, i jak ciężka to była historia później opuszczać te miejscowości. Sama zresztą, ja tu mam taki cytat, zaraz go znajdę, powiedziała pani, a jeżeli nie znajdę, to później powiem, że mam dużo zrozumienia dla ludzi, którzy z dnia na dzień musieli wszystko zostawić. Jak Polacy wypędzeni przez Niemców i Rosjan po 1939 roku. To jest o tym ta książka.
Ta książka jest wielopłaszczyznowa. Ona jest o wielu sprawach. Ona jest... I o tych Wendach. Ona jest o rodzeniu się nazizmu w małej miejscowości i wpływie na młodzież. Ona jest o zostawieniu domów, bo we mnie siedziała przeszłość mojej rodziny, rodziny mojego męża, gdzie podobnie na wschodzie musieli zostawić swoje ziemie, swoje domy. W przypadku akurat rodziny mojej mamy, to była wywózka na Syberię. Musieli zostawić wszystko. A ja patrzyłam na domy niemieckie od urodzenia. Wtedy nie zajmowało mnie, kiedy byłam dzieckiem, kto tu mieszkał. Ale już jako dojrzała kobieta, kiedy widziałam murowane domy, wiadomo, że nie postawione przez Polaków, zastanawiałam się, ile trudu trzeba, żeby wybudować taki dom. Ile od ust sobie odjąć, ile, nie wiem, krwi, potu, łez, żeby taki dom postawić. I nagle przychodzi taka chwila, że muszę ten dom zostawić i pójść na poniewierkę tak naprawdę. Ale te moje uczucia i zrozumienie dla Niemców, ono wzięło się może nie tyle ze współczucia wobec Niemców, tylko z przeżyć mojej rodziny, która wszystko na kresach musiała zostawić.
Czy pani na tych promocyjnych spotkaniach, na spotkaniach z czytelnikami, pytana jest o takie współczucie wobec Niemców?
Tak, jestem pytana, ale bardzo rzadko, właściwie prawie wcale nie spotykam się z krytycznymi opiniami. Mhm. Raczej właśnie ludzie dziękują za to, że uświadamiam im to, że ktoś tu mieszkał, że to byli ludzie tak samo czujący jak Polacy i jakie straszne musiało być dla nich opuszczenie swoich domów. A też spotykam się z takimi opiniami, że młodsi ludzie mówią, że oni sobie w ogóle nie zdawali sprawy z tego, że jak przyszedł 45, 46 rok, że Niemcy tu jeszcze byli. Młodzi ludzie mówią, że oni sobie wyobrażali, że przyjeżdżał transport Polaków, tak jak w filmie Sami Swoi, i wybierali sobie domy, bo te domy stały puste. A wcale tak nie było. Owszem, część domów była pusta, ale w niektórych domach byli jeszcze Niemcy. Był okres, kiedy współmieszkali, ja zresztą w innym mieście taką sytuację pokazuję, że w jednym domu mieszkają dawni posiadacze Niemcy i ci, którym przydzielono ten dom, Polacy. I w końcu ci Niemcy, którzy nie uciekli w 45, bądź wrócili, bo Niemcy wracali wiosną. Oni są wypędzani, bo takie słowo jest właściwe do określenia sytuacji, kiedy ktoś odejść nie chce i się go do tego zmusza.
Pani tą książką trochę pokazuje, że być może należy na tę sytuację spojrzeć inaczej, bo słowo wypędzeni, jeżeli chodzi o Niemców, nam się źle kojarzy, tak? Wypędzeni, bo mieliśmy Erikę Steinbach, która założyła stowarzyszenie. Ona była bardzo konsekwentna i bardzo zdecydowana, kiedy mówiła, ilu Polaków zostało wypędzonych z tych ziemi, a przecież to jest ich ziemia, ich ród i ich majątek. Tu pani pokazuje na przykładzie Marty Neumann, czyli dobrze wymawiam nazwisko, tak, która jest w Cierpkich Gronach w Wendyjskiej Winnicy, w tym pierwszym tomie, pokazuje, jak do tej małej miejscowości Chwalimia, gdzie byli Wendowie, potem byli Niemcy, którzy żyli w bardzo dobrych stosunkach z Żydami, bo tu jest następny problem, gdzie potem, kiedy Hitler już stawał się powoli Bogiem, kiedy należało nienawidzić Żyda. Kiedy stosunki międzysąsiedzkie nagle się rwą, kiedy trzeba było przewartościowywać wszystko czasami, czasami i życie obok takiego sąsiada. To pani naskórkowo pokazała, za co bardzo dziękuję. A jednocześnie ta sprawa wypędzonych i pewnych ksenofobii, które rodziły się wtedy w tej małej miejscowości, też jest pokazana na tle oczywiście przepięknych przez panią pisanych, opisywanych krajobrazów, cudownych winnic i tak dalej.
No, te krajobrazy są cudowne, bo chciałam pokazać Chwalim jako miejsce, które jest swego rodzaju rajem. I za grzech z tego raju zostają potem.
To pani chyba powiedziała, że Chwalim, tak? Kargowa czy Chwalim? To mój Eden.
Tak.
To pani powiedziała, tak? Ja. Chwalim czy Kargowa?
Chwalim.
Chwalim jednak. Dlaczego Eden?
Bo
tam nie było w tych czasach
nazistowskich
Edenów.
Nie, ale ja mówię o Edenie moim. Moim. Nie tych Wendów. Ja mieszkałam w Chwalimiu 13 lat jako dziecko. Dzieciństwo i młodość spędziłam w Chwalimiu. I mimo tego, że ono było naznaczone bardzo trudnym, tragicznym wydarzeniem, śmiercią ojca bardzo wczesną, to mama potrafiła tak, była tak silną kobietą, że potrafiła wszystko ogarnąć i stworzyła nam dzieciństwo, takie dobre dzieciństwo, bezpieczne. I Chwalim wraz z z tym poczuciem bezpieczeństwa i tą swoją urodą niewątpliwą w tamtych czasach, no był takim Edenem, był rajem. A raj dla Niemców to był również. I ja specjalnie opisywałam ten Chwalim tak bardzo, bardzo mocno, pięknie, bo chciałam, żeby czytelnik wiedział. Czytelnik wie, co się stało z Niemcami. Oni musieli stamtąd odejść. Więc kiedy czytasz te cierpkie grona, to wiesz, że tu jest tak pięknie. I Marta mówi, nie pokocham żadnego innego miejsca.
Marta, córka. Marta Neumann, bo w drugim tomie córka Matylda, tak jest.
Marta mówi, że tu jest, że kocham to miejsce i nie pokochałabym żadnego innego. Bo chcę pokazać, jakie to jest tragiczne. Opuścić miejsce, które się kocha. I dlatego Marta podejmuje pewną decyzję, między innymi dlatego, żeby zostać.
Ja specjalnie tak rozmawiam czasami z autorami, żeby nie opowiadać książek, bo cóż to będzie za... Jak będziemy opowiadać po kolei, co się zdarza.
Nie,
ale co się zdarza, żeby państwo jednak byli zainteresowani, bo już za chwilę będzie można po te dwa tomy. Jedna osoba otrzyma dwa tomy w oczekiwaniu oczywiście na trzeci tom tej epickiej sagi. Wendyjska Winnica, Zofia Mąkosa jest gościem Radio Wieczoru. Zatem to tło historyczne, te relacje między Niemcami, Polakami i Żydami, to naprawdę warto sięgnąć po cierpkie grona, ale także jest ten drugi tom wydany w tym roku. Tym bardziej o nim warto porozmawiać, bo my jesteśmy patronem także tej
tak,
drugiego
bardzo
tomu.
Dziękuję za przyjęcie patronatu.
Zofia Mąkosa, Winne miasto, to już jest tytuł drugi, Winne miasto. Ale zanim jeszcze do tego słówko, bo wspominamy o bohaterce, czyli Marcie Neumann, przypominam Niemka, luteranka.
Z pochodzenia wendyjka,
która od święta zakłada otoczony w rodzinie pieczą strój wendyjski. Gdzieś przeczytałam, ale nie, że to jest postać autentyczna i ona gdzieś w Chwalimiu została. Pani Zofio.
Marta została... jest postacią fikcyjną.
Jest postacią fikcyjną.
Tak.
A kto został w takim razie? Bo mówiło się, że paru Niemców zostało na zawsze. Być może kiedy armia radziecka wkraczała, to dopuściła się pewnych rzeczy niegodnych wobec drugiego człowieka i wielu Niemców pozostało na tych terenach.
Nie wiem dokładnie, jak było w Chwalimiu. Mój główny informator, pan Gucze, powiedział, że wszyscy uciekli poza kilkoma starszymi osobami. Ale on powiedział, że w roku 45 w grudniu już nie było nikogo w Chwalimiu z tej ludności dawnej. Natomiast zweryfikowałam swoją wiedzę, sięgając po kronikę szkoły w Chwalimiu, kronikę założoną w kwietniu 45 roku przez nauczyciela pana Zygmunta Grzymałę, polskiego nauczyciela, który napisał w tej kronice, że szkoła rozpoczyna działalność, dzieci polskich dwoje, dzieci niemieckich 22 lub 24, już nie pamiętam. I to był taki moment, że zwątpiłam w to, co mi powiedział pan Gucze. Nie chcę opowiadać całej historii, jak dowiedziałam się, co się wydarzyło. W każdym razie to prawdopodobnie wpisuje się w takie ogólne zjawisko, że kiedy przyszła wiosna, to ci, którzy uciekli, zaczęli wracać. Nie wszyscy, ale niektórzy wracali, bo trzeba było pola obsiać. Oni nie wierzyli, że to jest koniec. Oni po prostu uciekli przed frontem i tylko czekali gdzieś tam w okolicach Neuruppin, kiedy będą mogli wrócić. Rosjanie im specjalnie nie utrudniali tego powrotu, dlatego że na terenie dzisiejszych Niemiec był straszliwy głód. I głód, bezdomność. I oni po prostu, Rosjanie pozwalali im wracać na tę ziemię. I stąd do Zielonej Góry też sporo Niemców wróciło.
No i miasto, Winne miasto, to jest to ziemie odzyskane, stracone złudzenie, jak czytam na okładce książki. I tu już jest bohaterka, właściwie no córka Marty, Matylda, trafia do Grinbergu. Ziemi odzyskane, 45 rok, tak? Ten drugi, tak. Drugi tom. I tam toczy się do 47 akcja.
Do lutego 48.
Dokładnie. Do 48 roku. Nie będę Państwu mówić, no bo oczywiście są znowu pytania na koniec w innego miasta, bo człowiek jest złakniony już tej trzeciego tomu. I tu pokazuje pani miasto należące niegdyś do Prus, później do III Rzeszy. Po wojnie to nasze miasto Zielona Góra zostało zaliczone do tak zwanych ziem odzyskanych. I tu już jest więcej bohaterów, bo w cierpkich gronach pokazuje pani i kobiety, których spotkało wiele krzywdy, niegodziwości, trudnych rzeczy, takich, które... Porządny człowiek, przyzwoity człowiek drugiemu człowiekowi by nie uczynił, a tym bardziej kobietom. Natomiast w drugiej części, w drugim tomie wprowadza pani więcej bohaterów. Jest więcej odniesień takich przestrzennych. Bardzo fajne, bardzo podobający mi się ten zabieg.
Jeżeli chodzi o to, co kobiety spotkało, to jest głównie jednak na początku drugiego tomu. I to się dzieje w Zielonej Górze. Czyli w Grinbergu jeszcze wtedy, kiedy wkracza Armia Czerwona. A chciałam pokazać miasto w momencie przemiany. Przemiany z niemieckiego miasta w polskie miasto. Jak to było, że ono, że przybywali Polacy, przesiedleńcy, zagospodarowywali to miasto. A jednocześnie miałam troszeczkę problemu, ponieważ... We wspomnieniach pionierów znalazłam w zasadzie coś, co bym nazwała mitem założycielskim Zielonej Góry. To znaczy większość wspomnień ma charakter pozytywny. Oczywiście jest motyw porzucenia ziemi, na przykład Kresów, ale jednocześnie jesteśmy tu, trzeba budować, trzeba żyć. Pracujemy, bawimy się. Niemcy są marginesem. Właściwie bardzo niewiele o nich się pisze, a przecież oni wciąż byli w Zielonej Górze. Ja troszeczkę w tej książce polemizuję z tym mitem założycielskim, że nie do końca tak było. Pierwszymi, którzy dotarli do Zielonej Góry, wcale nie byli ci przesiedleńcy, tylko byli szabrownicy, bezwzględni często i wobec Niemców, wobec konkurencji szabrowników i wobec przesiedleńców. Oni też się bali. Oni się zamykali. Ci nowi, ci Polacy również bali się tego zła, które przychodziło z szabrownikami.
I jednocześnie jest bohaterka, która także nie ma swojego odniesienia w rzeczywistym życiu. Córka Marty?
Nie ma. One, moje postacie fikcyjne w obu powieściach są tak dobierane, żeby były reprezentatywne dla pewnych sytuacji. I po prostu Matylda jest reprezentatywna. Ona reprezentuje kobiety, które spotkał podobny los od Armii Trudne. Czerwonej. Mhm.
Każdy, kto pamięta w opowieści swoich dziadków, jak wyglądało wyzwalanie ziemi. Mieliśmy taką książkę tutaj we wtorkowym radiowieczorze, jak to wyglądało, kiedy żołnierze Armii Radzieckiej wchodzili i wyzwalali. Co
i robili, nie tylko i dotyczyło to czynili. Niemek.
Tylko i nie tylko dotyczyło
Polek,
to Niemek.
Które tutaj mieszkały, autochtonek.
Pani Zofio, no musimy kończyć, abym mogła jeszcze z panią rozmawiać. Dziękujemy za te dwie książki.
Żałuję, że nie poruszyliśmy tematu winiarskiego.
Wendyjska winnica, więc trzeba będzie poruszyć, ale przed winobraniem we wrześniu poruszymy. Proszę powiedzieć, ile stron pani napisała trzeciego tomu?
W tej chwili jest 130.
Pierwszy tom prawie 500 stron, drugi tom, proszę państwa, też prawie ponad 400. Zobaczymy, ile będzie tego tomu trzeciego
stron. To znaczy będzie podobnie jak drugi tom.
Przypominam, wydawana przez Książnicę Wendyjska winnica jest trylogią. Już pierwszy tom, Cierpkie grona, zdobył Wawrzyn, Lubuski Wawrzyn Literacki 2017. I mówią, że o niemieckie tłumaczenie pani powieści upominają się dawni mieszkańcy Chwalimia, Kargowej, Babimostu, Jest nadzieja, że tłumaczenie będzie po niemiecku?
Nie wiem. Wydawnictwo będzie zabiegało z pewnością. Czy mogę jeszcze coś powiedzieć?
Proszę bardzo.
Zawsze dodaję, kiedy rozmawiam o moich książkach. Historia jest bardzo ciekawa. Historia jako przeszłość. Ale losy bohaterów, które wplotłam w tę historię, to są losy dramatyczne, losy pełne uczuć, namiętności, miłości. I także dlatego warto sięgnąć po tę książkę.
Także nie jest to tylko, proszę państwa, dokument, a saga epicka zobowiązuje, więc wszystko będzie. I miłość, i łzy, i trudne sytuacje, i takie, które każdy normalny człowiek nie chciałby spotkać w swoim życiu. A poza tym jest to piękny stosunek do ziemi, niepokonane dążenie do poświęcenia się dla niej, ale także obecne tradycje i obyczaje. To jest też bardzo piękne. Wendyjska winnica, miasto... Winne miasto to jest drugi tom i Cierpkie grona, pierwszy tom. Pani Zofia Mąkosa była gościem Radia Wieczoru, które te książki podpisze. I zaraz dziękuję. Się dowiemy, bo już telefony są.
Dziękuję
dla kogo.
Za zaproszenie i dziękuję słuchaczom za
A ja słuchanie. Obiecuję spotkanie, jak się ukaże trzeci, kolejny tom sagi. I proszę nie przestawać pisać.
Nie przestaję, staram się pisać, ale moje pisanie wymaga zbierania wielu źródeł. Dlatego tak wolno.
O czym mogą się państwo także przekonać, czytając posłowie chociażby w drugim tomie Winne miasto wendyjskiej winnicy. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję również.